Studnia Jakuba.
Jakie są plany Boga wobec mnie i wobec każdego człowieka? Takie pytanie stawiała sobie pani Ania już od młodości. Dzisiaj z nami jest w studio i opowiada o swojej drodze. Tak naprawdę zawsze była blisko Boga. Urodziła się w rodzinie katolickiej, a później również była blisko sióstr zakonnych i przechodząc obok swojego domu mijała zawsze grób siostry Dulcissimy, która ma być wyniesiona na ołtarze również. Była blisko kościoła, blisko sióstr zakonnych. I to jakby sprawiało, że to obcowanie z Bogiem i obcowanie w takiej atmosferze religijnej stało się codziennością. Potem był piękny okres oazy, kiedy to doświadczyła takiej głębi poznania Boga. I na pewno to wiele też zmieniło w twoim życiu, pani Aniu. Właśnie takie doświadczenie takiego Boga żywego, bym powiedziała, bo w rodzinach, tak ja, tak i pani, na pewno było wiele takiej tradycyjnej wiary. Na oazie chyba pani doświadczyła bardziej takiego Boga żywego.
Tak. I tutaj właściwie chciałabym bardzo podziękować mojej koleżance Marioli, która mnie do tego zachęciła i to było od takie róża chodzi, idziemy na oazę. Nie spodziewałam się, że to będzie taki bardzo mocny czas i właśnie takiego głębszego poznania Boga, odkrywania Jego planów wobec mnie. Pamiętam modlitwę wstawienniczą. Coś tam zawsze mi się w głowie tak jarzyło. Zastanawiałam się, jakie jest to moje życie. Pamiętam taką rozmowę mojej mamy z naszym lekarzem rodzinnym. A propos, też bardzo blisko naszego domu rodzinnego był ośrodek zdrowia i pamiętam taką rozmowę, jak miałam, ja nie wiem, no, 6 lat, jak moja mama powiedziała do niego, a miało jej nie być. Mnie to ciągle zastanawiało, co to ma znaczyć.
Że panią miało nie być na
świecie. Że miało ją nie, a miało jej nie być, bo ten lekarz tak zawsze zachwalał, poza tym zawsze tam było trudno z zakupami, a moja ciocia pracowała w sklepie, więc ja jakby tak pośredniczyłam gdzieś tam już od małego dziecka i to ciągle we mnie było. O dziwo, ciągle też we mnie było takie zastanawianie się, może ja jestem adoptowana, o co chodzi. Po drugie, zawsze chciałam, żeby moi rodzice adoptowali jeszcze dziecko. Nie wiem, tak to we mnie po prostu ciągle było. I w sumie moja mama zawsze mówiła, no zapytaj się tatę, no ale tata, no było nas 6 i on sam pracował, więc było ciężko. I moim marzeniem zawsze było, że jak dorosnę, będę chciała adoptować dziecko. Była oaza, a potem był ruch Maitri, związany z matką Teresą z Kalkuty. I pamiętam, że z tego ruchu Maitri pojechaliśmy kiedyś do domu dziecka. Była taka malutka dziewczynka i ja mówię, to nie tak sama do siebie, to nie będziesz ty, bo ja jestem jeszcze zbyt młoda, ale ja kiedyś wrócę po jakieś dziecko do domu dziecka. Tak to zawsze we mnie było.
Takie było w pani pragnienie, pani
takie
Aniu.
Było pragnienie.
Żeby adoptować dzieci, żeby pomóc innym dzieciom.
Tak, bo bardzo mnie to tak zasmuciło, że ja mam fajną rodzinę, a tyle dzieci, po prostu tej rodziny nie ma. Potem kiedyś pojechałam właśnie też do Gdańska, też do domu dziecka i taka dziewczynka tak się do mnie przytuliła, zaczęła do mnie mówić mamo i nie chciała po prostu zezwolić, żebym stamtąd wyszła. I też jej próbowałam tłumaczyć, że no po prostu takie
w tej chwili nie było to możliwe.
W tej chwili to nie było możliwe. Ja byłam zbyt
miłości.
No i niesamowite. To było dosłownie aż takie, że te dzieci się tak aż nienaturalnie wtulały. Z Maitri też organizowaliśmy takie kolonie w Gamowie dla dzieci z takich biedniejszych rodzin i dosłownie to czasami aż bolało, jak one się tak mocno wtulały, było widać, że jest właśnie taki głód miłości. Czy w domu małego dziecka, jak byłam, widziałam, jak te dzieci dosłownie jedno za drugim tak sznurkiem i się tak wyrywały i przytulały się do mnie. I takie coś już we mnie było ciągle.
Głód małych dzieci, który pani Ania doświadczyła, i te smutne twarze, które pani Ania widziała wiele razy w życiu, w różnych domach dziecka, odwiedzając je, pozostawił w pani Ani taką drogę, taką tęsknotę, taką drogę serca, która w późniejszym czasie zaowocowała w to, że pani Ani sama zaadoptowała dzieci i stworzyła rodzinę dla tych dzieci, które były jakby niechciane. Pani Aniu, skąd ta odwaga do tego, by aż tak poświęcić się i dla tych dzieci, i dla innych dzieci, i ciągle walczyć o te wartości chrześcijańskie również?
Siostro, ja bym tego nie widziała jako poświęcenie. Ja uważam, że dzieci są bardziej darem niż ciężarem. Życie doświadczyło mnie z jednej strony fajnie, bo poznałam człowieka, w którym też ciągle była taka chęć adoptowania w przyszłości dzieci. I no tak to pewnie już miało być. Zresztą była ta sprawa też omodlona, żeby poznać człowieka, który podzielałby jakieś podobne wartości moralne. I tak się złożyło, że oczekiwaliśmy dziecka po ślubie i niestety to dziecko umarło. Zastanawiałam się, to był taki już kryzys wiary. Panie Boże, dlaczego? Dlaczego tak to robisz? Dlaczego na to zezwalasz? Ja też od najmłodszych lat, jak już widziałam, jak wiedziałam, kiedy kobieta spodziewa się dziecka, to jest takie coś aż do teraz we mnie, że jak spotykam taką kobietę, to jest taki akt szczelisty. Zawsze mówię, Boże, błogosław jej łono. I tak myślałam, dlaczego tak się stało, że myśmy stracili to dziecko. Za jakiś czas znowu byłam w stanie błogosławionym i tu ni stąd, ni zowąd, w 5. miesiącu ciąży, jak pojechaliśmy na badania, dowiaduje się, że nasza Dominiczka nie żyje. I kolejny kryzys wiary, tym bardziej, że od samego początku, kiedy widzieliśmy, że spodziewam się dziecka, to przy modlitwie wieczornej z mężem zawsze mąż całował brzuch i robił krzyżyk, tak jakby po prostu modlimy się razem z tym dzieckiem. I tym bardziej przeżyłam to niesamowicie. I właśnie przyjechaliśmy, zanim poszłam do szpitala, przyjechaliśmy do was, do klasztoru, do Anuncjaty. Poszłam do spowiedzi generalnej, bo stwierdziłam, że ja nie wiem, czy to się skończy na jednej śmierci, czy na dwóch. Chciałabym być na tyle gotowa. I zadawałam takie pytanie i księdzu, dlaczego tak się stało? I ksiądz też nie potrafił mi odpowiedzieć na to. I tak dosłownie taka kłótnia z Bogiem. I Panie Boże, będziesz musiał kiedyś mi to wytłumaczyć, dlaczego tak zrobiłeś. Nawet miałam do tego stopnia kryzys, że po wyjściu ze szpitala mówię, ja nie pójdę do kościoła, bo to jest niesprawiedliwe, co się dzieje. Dopiero po jakimś czasie stwierdziłam, może Pan Bóg układa jakiś plan. Zaczęłam tak sobie analizować swoje życie i tak doszłam do wniosku, że rzeczywiście coś się dzieje, że moje życie to jest jakby takie puzzle ułożone na razie w odwrotną stronę i tak powoli te puzzle odwracam i robi się jakaś z tego całość, więc stwierdziłam, że może jeszcze zaufam, może taka jest wola Boża, nie wiem. Tym bardziej, że wcześniej studiowałam teologię i chciałam pisać pracę na temat adoptowania dzieci przeznaczonych do aborcji. Starałam się o zgodę w szpitalu u dyrektora. Było z dyrektorem było łatwo, natomiast z ordynatorem ginekologii to już było strasznie ciężko. I właśnie poszłam do tego pana ordynatora, trzymając w ręku relikwie siostry Dulcisimy, to drewienko było z jej laski. I oczywiście lekarz opór, straszny opór, dosłownie aż pienił się i mówi, no czego pani chce, czego pani chce, przecież i tak nie wiadomo, kiedy dziecko jest dzieckiem. A ja mówię, no i pan to mówi, przecież dziecko jest od samego początku. Dopiero dostał wścieklizny i wstał, i popatrzył w okno i tak sobie myślę, on, co on teraz, o mały figiel chciałby mnie, no nie wiem, takie miałam wrażenie, że jest na tyle groźny, że ja nie wiem, jak się ta rozmowa skończy. I westchnęłam właśnie do Boga, żeby za wstawiennictwem siostry Dulcisimy coś zrobił. Panie Boże, przez zasługi tej siostry, proszę Cię, zrób coś z tym lekarzem, zrób coś z nim. I w tym momencie, o dziwo, on się odwrócił, jakby po prostu całe nerwy z niego opadły i z takim wielkim spokojem powiedział, no dobrze, zgadzam się, może pani tutaj przychodzić. I myślałam, że tylko zostawię ankietę, a on mi zaproponował, a może pani porozmawia z tymi kobietami. I o dziwo zostawił mnie w tym pokoju i wyszedł. Pomyślałam, czy to jest jakaś druga akcja, że mnie zignorował, wyszedł. I za chwilę przyszedł z panią oddziałową i przedstawił mnie i powiedział, że tu będzie przychodziła pani Ania przeprowadzać rozmowy z kobietami, które przychodzą na zabieg usunięcia ciąży. Proszę ją informować o tych osobach, proszę jej dać jakieś pomieszczenie, gdzie mogłaby te rozmowy przeprowadzać. Ja byłam po prostu w szoku. Sama otworzyłam buzię i myślę, no rzeczywiście Bóg działa. Wcześniej byliśmy jeszcze pielgrzymką w Rzymie i zanim pojechaliśmy do Rzymu, byliśmy w Asyżu u świętego Franciszka i jego tak bardzo prosiłam, żeby uprosił mi trzy rzeczy, żebym mogła porozmawiać z Janem Pawłem II, więc to już było takie zdziwienie. Zresztą wcześniej przez prawie rok, dzień w dzień modliłam się w tej intencji i oczywiście też były takie chwile zwątpienia. Dziewczyno, czego ty chcesz? To jest jeden człowiek na cały świat, a ty chcesz z nim porozmawiać. Drugie, żebym spotkała w życiu człowieka, który byłby moralnie dobry i który chciałby też kiedyś adoptować chociaż jedno dziecko. I trzecia prośba to była, żeby podczas rozmów, które mam w szpitalu przeprowadzać, żeby chociaż jedno dziecko było uratowane, chociaż jedno. I tak bardzo prosiłam tego świętego Franciszka i powiedziałam, jeżeli tak się stanie, to ja tutaj wrócę podziękować. I dosłownie za parę dni to się wszystko sprawdziło.